Dorwać bestie w RMF FM.
Imiona i nazwiska: Lyall i Eric Menendez. Miejsce i czas morderstwa: prywatna rezydencja w Beverly Hills, 20 sierpnia 1989 roku. Ofiary: Jose i Mary Luis Kitty Menendez, rodzice Lyalla i Erika. Wyrok: dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Obecny status: osadzeni w więzieniu w San Diego.
Dorwać bestie w RMF FM.
Tą wstrząsającą historią żyła cała Ameryka. Niedawno dzięki serialowi wyprodukowanemu przez popularną platformę szerzej poznał ją cały świat. W skrócie, dwaj młodzi mężczyźni z tak zwanego dobrego domu zamordowali swoich rodziców i odziedziczyli po nich fortunę. Czy zabili ich tylko dla pieniędzy? Czy kryło się za tym coś więcej, na przykład coś bardzo mrocznego? Mimo że zbrodnia miała miejsce 35 lat temu, do dziś mnóstwo pytań krążących wokół tej sprawy pozostaje bez jasnych odpowiedzi. Wróćmy jednak do samego początku, czyli do tego, kim byli rodzice młodych morderców i jak wyglądało dzieciństwo braci Menendez. José Enrique Menendez urodził się w Hawanie na Kubie. Na początku rewolucji kubańskiej przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Na Southern Illinois University poznał swoją przyszłą żonę, Mary Louise Kitty Anderson. Para przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie José uzyskał dyplom z księgowości, a Kitty została nauczycielką. 10 stycznia 1968 roku urodził się ich pierwszy syn, Joseph Lyall, posługujący się swoim drugim imieniem. 2,5 roku później, 25 listopada 1970, na świat przyszedł Eric Galen. Gdy chłopak miał 16 lat, ojciec zakomunikował:
Kitty, chłopcy, awansowałem na dyrektora generalnego Life Entertainment. Co powiecie na przeprowadzkę do Beverly Hills?
Piękna rezydencja, w której zamieszkała rodzina Menendezów, należała wcześniej do samego Eltona Johna, a później do Prince'a. Lyall rozpoczął studia na prestiżowym Uniwersytecie Princeton, gdzie został zawieszony za złe oceny, a następnie za plagiat. Młodszy z braci, Eric, był uczniem Beverly Hills High School. Gdy osiągał raczej przeciętne wyniki w nauce, okazało się, że ma talent do tenisa. Zajmował 44. miejsce w USA w kategorii juniorów. 2 tygodnie przed popełnieniem morderstwa Eric wziął udział w krajowych mistrzostwach juniorów, ale nie przebrnął kwalifikacji. Wieczorem 20 sierpnia 1989 roku 20-letni Lyall i 18-letni Eric ze strzelbami w ręku weszli do salonu we własnym domu, w którym José i Kitty oglądali film w telewizji i jedli lody. Ich synowie otworzyli ogień. Oddali 6 strzałów w kierunku ojca, w tym śmiertelny w tył głowy. Kitty została postrzelona w ramiona i klatkę piersiową. Próbowała wyczołgać się do przedpokoju, ale Lyall dobił ją strzałem w policzek.
Hej! Strzelmy im jeszcze w kolana. Policja powie, że to mafia.
Po wszystkim bracia odjechali autem, pozbywając się zakrwawionych ubrań i strzelb w przypadkowym śmietniku przy Mulholland Drive. Następnie podjechali do kina i kupili bilety na Batmana. W końcu wrócili do domu, oczekując na przybycie policji. By wypaść wiarygodnie w oczach stróżów prawa oraz sąsiadów, Eric położył się na trawniku przed domem i rozpaczliwie jęczał.
Nie!
Gdy policjanci zobaczyli tę inscenizację, nawet nie przyszło im do głowy, by sprawdzić, czy bracia nie oddali strzałów z broni palnej. W dokumencie zrealizowanym przez serwis VOD Eric po wielu latach przyznał:
powinni byli zareagować, zatrzymać nas.
Tymczasem funkcjonariusze współczuli młodym Menendezom, że po powrocie z kina zastali w domu prawdziwą rzeźnię i martwych rodziców. Nie byli w tym osamotnieni. Mnóstwo ludzi wzruszyło się chociażby półgodzinną mową pożegnalną, którą łamiącym się głosem wygłosił Lyall.
Zamordowali moich rodziców.
Tym dziwniejsze wydało się to, co nastąpiło krótko po pogrzebie. W ciągu pół roku bracia wydali około 700 tysięcy dolarów, które odziedziczyli po zmarłych rodzicach na luksusowe przedmioty, biznesy i apartamenty. Lyall został właścicielem Rolexa, Porsche, jak również kawiarni i restauracji w New Jersey. Eric zatrudnił trenera tenisa i podróżował z nim na turnieje, na przykład do Izraela. Bracia latali także m.in. na Karaiby. Opuścili rezydencję w Beverly Hills, kupując 2 apartamenty w pobliskiej Marina del Rey. Twierdzili, że wydając pieniądze, odreagowują traumę. Patrząc z boku, można było jednak pomyśleć coś innego. że zabili rodziców dla pieniędzy. Ten wątek stał się wiodącym argumentem późniejszego oskarżenia. Jednak nawet w rodzinie Menendezów znalazły się osoby, które podważały ten motyw. Mówili, że oni zawsze żyli ponad stan. Początkowo śledczy zajmujący się sprawą podwójnego morderstwa badali inne wątki, w tym ewentualnych powiązań zmarłych z mafią, po to, by wytypować możliwy krąg podejrzanych. W miarę trwania śledztwa i równoległego trwonienia majątku przez braci Menendez, Eric i Lyle stali się głównymi podejrzanymi. Sęk w tym, że trzeba było zdobyć niezbite dowody na ich zbrodnie, a władze takimi nie dysponowały. Policja poprosiła o pomoc Craiga Singarelliego, przyjaciela Erika, któremu założono podsłuch. Mężczyzna miał wypytać Erika podczas wspólnego lunchu o to, co się właściwie stało 20 sierpnia 1989 roku.
Pamiętasz ten scenariusz, który razem napisaliśmy? O bogatym gościu, który zabija rodziców dla ich spadku.
No, było coś takiego.
Tak szczerze, Erik, to wy to zrobiliście z Lyallem, prawda? Zastrzeliliście ich.
Co? Nie no, co ty? Skąd ten pomysł?
Mimo, że Erik nie przyznał się przyjacielowi do popełnienia morderstwa, ostatecznie zrobił to na kozetce u swojego psychologa, Jeroma Ozella, który nagrywał sesję z pacjentami. Mężczyzna podzielił się tym wyznaniem ze swoją ówczesną partnerką, Judalon Smith, która zawiadomiła organy ścigania. 8 marca 1990 roku Lyle Menendez został aresztowany. Eric brał w tym czasie udział w turnieju tenisowym w Izraelu, jednak po powrocie sam zgłosił się na policję. Bracia trafili do dwóch różnych aresztów. Sprawą dyskusyjną było to, czy do dowodów powinien być dopuszczony ten koronny, zeznania Erika utrwalone na taśmie przez jego psychologa, którego obejmowała tajemnica lekarska. Po wielu perturbacjach i zaskarżeniach orzeczeń Sąd Najwyższy w Kalifornii dopuścił większość nagrań. Stało się to 2,5 roku po aresztowaniu braci. W grudniu 1992 roku ława przysięgłych wydała akty oskarżenia obciążające braci Menendez. W 1993 roku rozpoczął się proces, który stał się medialnym przedstawieniem, transmitowanym przez jedną z amerykańskich telewizji. Oskarżyciele utrzymywali, że Eric i Lyle zabili z zimną krwią rodziców, chcąc odziedziczyć po nich fortunę – $14 milionów. Obrońcy natomiast twierdzili, że podwójne morderstwo było skutkiem wielu lat przemocy i molestowania, których doświadczali bracia. Podczas procesu zeznawali m.in. byli współpracownicy Jose, którzy nie zostawili na nim suchej nitki.
Lubił upokarzać innych. Uwielbiał też zwalniać ludzi, napawać się swoją władzą. Pogardzaliśmy nim.
Ojciec Lyla i Erika miał też wielokrotnie dopuszczać się małżeńskich zdrad. Wychowywał synów twardą ręką, zmuszając ich do codziennych, wyczerpujących treningów na korcie tenisowym. Gdy danego dnia grali poniżej swojego poziomu, kazał, żeby bili się po twarzy lub sam ich uderzał. Matka również, jak wynikało ze zeznań braci, była niestabilną psychicznie sadystką. Potrafiła znęcać się nad synami, na przykład zamykając ich na długie godziny w toalecie. Podczas procesu niezwykle mocno, wręcz szokująco wybrzmiał wątek wykorzystania seksualnego, którego miał się, według obrony, dopuszczać Jose. Obrona, reprezentowana przez adwokat Leslie Abramson, twierdziła, że Jose molestował Lyla od 6 do 8 roku życia, a Erika od 6 roku życia praktycznie do śmierci Menendeza seniora.
Zszokowany Lyle odkrył, że jego młodszy brat jest molestowany, zagroził ojcu, że jeśli nie zostawi Erika w spokoju, zdemaskuje go.
Od momentu konfrontacji z Jose, Lyle miał nie czuć się bezpiecznie we własnym domu. Uważał wręcz, że gdyby razem z bratem nie zamordowali rodziców, ojciec zabiłby ich pierwszy.
Pozbyłby się nas. Wiedział, że chciałem go zniszczyć.
Potwierdzeniem słów braci miały być zeznania ich kuzynów, Andy'ego Cano oraz Diane van der Molen, którzy spędzali dużo czasu u Menendezów. Obaje twierdzili, że słyszeli od braci, że ojciec molestuje ich seksualnie. Van der Molen powiedziała:
chciałam porozmawiać o tym z Kitty, ale ona stwierdziła, że kłamie. Jak zawsze stanęła po stronie męża.
Mimo tych zeznań oskarżyciele uparcie obstawali przy wersji, że bracia zabili jedynie z chęci zysku. Pamela Bozanicz, oskarżycielka Lyla, uznała wręcz, że mężczyzn nie da się zgwałcić, bo to fizycznie niemożliwe. Pierwszy proces braci Menendez doprowadził do patu. Zakończył się bez wydania wyroku. W październiku 1995 roku rozpoczął się drugi proces. Znacząco różnił się od pierwszego. Przede wszystkim nie było kamer. Ponadto zamiast dwóch osobnych ław przysięgłych, które nie mogły dojść do porozumienia, powołano jedną wspólną. Sędzia Stanley Weisberg ograniczył możliwość składania zeznań dotyczących molestowania seksualnego. Obrona nie mogła prezentować czynu braci jako zbrodni w afekcie. Ława przysięgłych miała jedynie wybór między morderstwem a uniewinnieniem. Enrique i Lyle Menendez zostali skazani na dożywocie, bez możliwości zwolnienia warunkowego. Po wyroku rozdzielono ich i wysłano do dwóch różnych więzień. Dopiero w 2018 roku Lyle został przeniesiony do zakładu karnego Richarda J. Donovana w San Diego, gdzie był osadzony jego brat. Po 22 latach bracia Menendez w końcu się spotkali.
Wybuchnęli płaczem jak dzieci i rzucili się sobie w ramiona.
Mimo więziennych krat bracia Menendez prowadzili całkiem bujne życie towarzyskie i uczuciowe. Na pewno przyczyniła się do tego popularność, którą zyskali dzięki mediom. 2 lipca 1996 roku Lyle poślubił Annę Erickson. Niespełna 5 lat później Anna odkryła, że mąż ją zdradza i para rozwiodła się. W 2003 roku drugą żoną Lyle'a została Rebecca Sint. Tymczasem w czerwcu 1999 roku Eric poślubił Tammy Ruth Sackman. Kilka lat później w wywiadzie dla ABC News kobieta wyznała:
nigdy nie sądziłam, że spotka mnie coś tak wyjątkowego. Coś, o czym marzyłam od zawsze.
Tammy napisała książkę o życiu z Ericiem Menendezem pod tytułem Mówili, że nigdy nam się nie uda. Opisała w niej trudności, jakie napotyka ich małżeństwo, życie na odległość, a także hejt, który dotyka ją i jej córkę z poprzedniego związku. Sackman i Eric Menendez są razem do dziś. Posiadanie partnerek na wolności jeszcze bardziej dopingowało i wciąż dopinguje braci do walki o wyjście z więzienia. W lutym 1998 roku Sąd Apelacyjny Kalifornii oddalił apelację Menendezów. Także Sąd Najwyższy odrzucił ich petycję. Tymczasem w maju 2023 roku bracia złożyli dokumenty, które miały świadczyć o nowo odkrytych dowodach i stać się podstawą do ponownego rozpatrzenia sprawy. Otóż w jednym z programów telewizyjnych niejaki Roy Rossello, były członek boysbandu Menudo, wyznał:
gdy miałem 14 lat, przyjechałem do domu Jose Menendeza. Pracował wtedy w wytwórni muzycznej. Najpierw dał mi alkohol, w którym na pewno było coś jeszcze, bo straciłem kontrolę nad ciałem. A później wykorzystał mnie seksualnie.
Kolejnym upublicznionym dowodem miał być także list, który Eric wysłał do kuzyna. Napisał w nim, że każdej nocy boi się, że ojciec przyjdzie do niego do łóżka. Bracia Menendez wciąż dążą do umorzenia wyroku. W ich obronie występują setki osób na TikToku, które od kilku lat domagają się uwolnienia Lyle'a i Erica. Sprawa braci Menendez na nowo rozgrzała opinię publiczną dzięki bijącemu rekordy popularności serialowi pod tytułem Potwory. Produkcja wzbudziła wiele kontrowersji, także sami tytułowi bohaterowie byli oburzeni kilkoma scenami i wątkami serialu. Rzekomo z tego oburzenia narodził się dokument, w którym bracia próbują wyjaśnić, dlaczego według nich ten sierpniowy wieczór 1989 roku w Beverly Hills skończył się tak tragicznie, jak się skończył. Nie twierdzą, że są niewinni, ale że gdyby oni nie zabili rodziców, być może ci zabiliby ich. Dodają, że każdego dnia żałują swojego strasznego czynu.
Nigdy nie udało mi się uciec od wspomnienia tamtej nocy.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.